Zapraszamy na cykl podcastów dla rodziców. Odcinek 5. Zaburzenia odżywiania. Jak pomóc dziecku i rozmawiać z nim o problemie.
Witamy ponownie w cyklu podcastów Nie jesteś sam. Pierwsza pomoc psychologiczna. Teraz dla całego miasta. Witam was doktora Wałdochowska-Rogalska.
I doktor Agnieszka Siedler.
Szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat zaburzeń odżywiania, czyli na temat problemów, które dotyczą sposobu odżywiania się, żywienia, sposobu funkcjonowania w kontekście właśnie prób poradzenia sobie z różnymi sytuacjami poprzez właśnie regulację afektu w tym obszarze. No właśnie, już zaczęliśmy troszeczkę mówić, czym są w ogóle zaburzenia odżywiania. Rodzice często kojarzą to po prostu z tym, że na przykład dziecko odmawia jedzenia. Natomiast trzeba powiedzieć, że zaburzenie odżywiania to jest forma, która jest dosyć szeroka i dosyć mocno rozbudowana, bo zaburzenia odżywiania są dosyć niejednorodne. Jest to grupa zaburzeń emocjonalnych, które, i tutaj jasno trzeba to powiedzieć, zagrażają życiu i zdrowia, ponieważ deficyt jedzenia może mieć tego rodzaju potencjał. Niestety bardzo często są to również bardzo duże wyzwania terapeutyczne dla samych specjalistów ze względu na wieloczynnikową etiologię, a także bardzo często dlatego, że dotyczą one w dużej mierze nastolatków, którzy cechują się zwykle dość dużym egocentryzmem i niską motywacją do pracy. I to jest też coś, z czym my się zmierzamy jako specjaliści.
Okej. Powiedziałaś, że rzeczywiście kojarzymy zaburzenia odżywiania przede wszystkim z ograniczaniem jedzenia, czyli myślimy o takim typie zaburzeń odżywiania, jak na przykład anoreksja, w momencie, kiedy rzeczywiście ilość spożywanych pokarmów jest ograniczona, występuje taki silny lęk przed przybraniem na wadze i może to prowadzić do utraty ciała i rzeczywiście bardzo dużych zdrowotnych konsekwencji. Oprócz tego możemy mieć też zaburzenia odżywiania, które polegają na przykład objadaniu się takim bardzo intensywnym, a następnie próbie pozbycia się tej treści, którą zjedliśmy poprzez wymioty, stosowanie różnych środków przeczyszczających, nadmierny wysiłek fizyczny, głodzenie się. Możemy mieć też takie zaburzenia z napadami objadania się, dosyć kompulsywnymi. Wtedy pojawiają się takie epizody zjadania dużej ilości pokarmów naraz.
Zgadza się. Niektórzy specjaliści mówią, że w przypadku binge eating disorder, czyli właśnie tego zespołu kompulsywnego objadania się, zdarza się, że ta liczba kalorii to jest nawet jakieś 10 tysięcy, które można zjeść za jednym posiedzeniem, mówiąc kolokwialnie. To jest już bardzo często poważne zaburzenie doprowadzające do wielu trudności, ale każde zaburzenie, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest potencjalnie niestety zagrażające życiu i zdrowiu, bo anoreksja, o której wspomniałaś, czyli jadłowstręt psychiczny, czyli no właśnie ta celowa utrata wagi, to jest sytuacja, w której czasami dziecko wymaga hospitalizacji, ponieważ deficyt pokarmu może doprowadzić do wycieńczenia organizmu i niestety do śmierci. Jest to jedno z zaburzeń, które stosunkowo często właśnie tą śmiercią może się zakończyć, więc jeśli widzimy nastolatka, bardzo często nastolatkę, gdyż ten problem dotyka w dużej mierze dziewcząt, niestety także ze względu na obowiązujące kanony dotyczące piękna, czyli to, że nadal gdzieś w sieciach społecznościowych funkcjonuje takie przeświadczenie, że jeśli nie masz szczupłej sylwetki i nie spełniasz tego kanonu dotyczącego wyglądu, to jesteś nie tylko nieatrakcyjna, ale też nic nie warta. I jest to coś, co będzie często podłożem również tego problemu, zwłaszcza w okresie adolescencji, czyli wtedy, kiedy szukam różnych sposobów bycia kimś, kto jest atrakcyjny w grupie.
To jest bardzo ważne, co mówisz, bo to też wskazuje na taką prewencję zaburzeń odżywiania, co powinniśmy robić w sumie jeszcze długo przed tym, zanim dziecko wejdzie w okres odżywiania, w okres dojrzewania, czyli taki okres, gdzie ten wygląd zaczyna się robić bardzo ważny. Wszelkie komentarze, tak, czy to może już wystarczy tego jedzenia, a trochę ci się przybrało, a co tu masz za wałeczek, tak, oj, chyba się w to nie wciśniesz. To są takie komentarze, które budzą w dziecku silne emocje i mogą być taką podstawą tego, co się w nim buduje. buduje jakiegoś takiego poczucia postrzegania samego siebie, postrzegania własnego wyglądu, na ile to jest znaczące i na ile chce wyglądać dobrze. Czasem zdarza się tak, że możemy zdiagnozować zaburzenia odżywiania u dzieci, które miały pewien problem z wagą, nadwagą i w pewnym momencie przez to, że dzieci rosną, rozwijają się, schudły. I nagle wszyscy zaczęli zwracać uwagę, wow, ale schudnęłeś, jak świetnie wyglądasz, teraz jest super. To też pokazuje dziecku, aha, czyli wtedy nie byłem super, wtedy nie było świetnie i pojawia się taki lęk, że to może wrócić, że ja tego nie utrzymam. Mhm.
Dokładnie. Gdybyśmy to sobie tak ułożyły w pewną całość, to objawy anoreksji to w sferze fizycznej rzeczywiście widać, że dziecko odmawia spożywania pokarmów. Czasami charakteryzuje się to takim wręcz niepohamowanym wstrętem do jedzenia. Czyli widać, że po prostu dziecko nie rusza zupełnie tego jedzenia. Doprowadza to do takiego naprawdę skrajnie szczupłego ciała, przy czym dziecko zaczyna nosić ubrania obszerne, żeby też nie było tego widać. I niestety towarzyszy mu przeświadczenie, że nadal ta waga jest za wysoka. I to jest rzeczywiście tutaj taka duża rozbieżność, kiedy nawet już bliscy zauważają, że coś jest nie tak. To znaczy, że jesteś za chudy czy za chuda, a dziecko mówi, że wcale tak nie jest. I tutaj mówimy o tej nieadekwatności tego, co dziecko widzi od tego, jak jest faktycznie. Stopniowo będziemy obserwować zmianę też rysów twarzy. Skóra staje się sucha, w zasadzie tkanka tłuszczowa zanika i towarzyszy dziecku ogólne osłabienie, często odwodnienie, zaczynają się problemy ze strony układu krążenia. U kobiet niekiedy też pojawia się zatrzymanie miesiączki, które już teraz nie musi być tak naprawdę objawem, jeśli chodzi o klasyfikacje diagnostyczne. Niemniej jednak jest charakterystycznym takim elementem.
Ale weźmy pod uwagę, że u dziewczynek, które dopiero wchodzą w okres dojrzewania, może to się objawiać brakiem wystąpienia pierwszej miesiączki, późniejszym wystąpieniem pierwszej miesiączki.
Zgadza się. To, co jest charakterystyczne, to rzeczywiście to takie wszechobecne niezadowolenie ze swojej sylwetki. I jest coraz większa drażliwość na wszelkie tematy związane z jedzeniem. A potem już, co ciekawe, to nastolatki anorektyczki bardzo często gotują dla całej rodziny, a same tego nie jedzą.
To jest taki sprytny sposób, tak? Ja jadłam w trakcie, ja przygotowuję posiłek, to trochę może uśpić czujność rodziny, bo jeżeli ma tyle kontaktu z jedzeniem, to może być też przesadna koncentracja na tym, ile to jedzenie ma kalorii, jak bardzo jest tłuste, to znaczy zdrowe.
Zgadza się. I to właśnie to przesadne liczenie kalorii doprowadza do takiej sytuacji, że nastolatki spędzają w sklepach spożywczych czasami pół dnia, oglądając wszystko, co kupują do jedzenia i licząc to, co się tam może kryć pod hasłem danego produktu. To, co jest dosyć charakterystyczne, co ja często słyszałam u dziewcząt, z którymi pracowałam, to jest to, że one często mówią, jak ja mogę skontrolować swoje życie, jeśli nie kontroluję tego, co jem. I tu jesteśmy właśnie w tym takim clue problemu. To znaczy, że zaburzenia odżywiania są często efektem próby przejęcia kontroli nad czymś, nad czym kontroli nie mam. Czyli nie mam kontroli nad swoim życiem, więc przynajmniej będę miała kontrolę nad swoją wagą. Konsekwencją niestety jest zagrożenie życia, a nawet śmierć. Ale ja bym chciała wrócić jeszcze do jednego aspektu, bo mówiłyśmy o anoreksji, mówiliśmy o kompulsywnym objadaniu się, ale wspomniałaś też o anoreksji i tutaj te podtypy, czy anoreksja właśnie bulimiczna, bo też się pojawia, bądź też bulimia właśnie. I bulimia jest takim zaburzeniem, które jest bardzo też trudne, dlatego że tutaj BMI, czyli ta waga, którą obserwujemy, jest w szeroko pojętej normie. To znaczy, że ciężko czasem zauważyć, że jest jakiś kłopot, ponieważ dziecko wygląda w zasadzie dokładnie tak jak wcześniej. Natomiast tutaj jest to zaburzenie, które ma tak zwane podwójne wiązanie. To znaczy, że pojawia się pierwsze napięcie i dochodzi do kompulsywnego objadania się. Natomiast potem pojawi się drugie napięcie dotyczące tego, że co będzie, jeśli ja przytyję, a zatem pojawia się sprowokowanie epizodu wymiotowania, czyli mamy napady objadania się, zachowania kompensacyjne i potem lęk przed przytyciem i narzucenie sobie też tego limitu, ale on jest jeszcze w tej szeroko pojętej normie, jeśli chodzi o wagę.
Tak, tutaj w anoreksji mamy często taką nadmierną kontrolę nad tym, co jem, a w bulimii często dochodzi do utraty kontroli nad tym i potem takich wyrzutów sumienia z tego powodu. Ona też może być bardzo, może mieć duże konsekwencje zdrowotne, bo ciągłe prowokowanie wymiotu przedmiotów, spożywanie dużej ilości środków przeczyszczających nie pozostaje bez echa w organizmie, a pamiętajmy, że niektóre środki przeczyszczające są dostępne w aptekach bez recepty, więc dostęp do nich jest bardzo prosty.
Myślę, że już przyzwyczaiłyśmy swoich słuchaczy, że na koniec pojawiają się swego rodzaju wskazówki, więc tutaj też może kilka wskazówek. Po pierwsze, zauważ zmiany w nawykach żywieniowych dziecka, czyli bądź czujny na takie objawy jak właśnie unikanie posiłków, nadmierne skupianie się na wadze, na sylwetce, na drastyczne zmiany w masie ciała. Dwa, rozmawiaj otwarcie i jednocześnie delikatnie, czyli podejdź znów do tematu z empatią. Wyraź swoje obawy, wyraź swoje zmartwienie, ale bez krytyki, bez osądzania. Raczej zachęć dziecko do tego, żeby dzielić się swoimi emocjami. Unikaj skupiania się na wyglądzie, czyli koncentruj się raczej na zdrowiu, na samopoczuciu, a nie na zewnętrznym wyglądzie czy wadze. I przede wszystkim szukaj wsparcia specjalistów, czyli skonsultuj się z lekarzem, z dietetykiem, z psychologiem specjalizującym się w zaburzeniach odżywiania, bo jest to dosyć specyficzna jednostka diagnostyczna, którą powinien leczyć psychoterapeuta, który ma ku temu przygotowanie, żeby opracować rzeczywiście dobry ten plan pomocy. I oczywiście promuj zdrowe nawyki i pozytywny obraz ciała, który wcale nie musi być związany z bardzo szczupłą sylwetką. Na tym kończymy ten odcinek, już odcinek 5 z tego naszego 2 cyklu. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Doktor Ewa Ochodowska-Rokalska
i doktor Agnieszka Siedler.
Do usłyszenia.
Podcast zrealizowano w ramach projektu Nie jesteś sam, finansowanego z budżetu obywatelskiego miasta stołecznego Warszawy na rok 2024. Nagranie wykonano w studiu FabLabu Pobite Gary. Realizacja Centrum Wspierania Rodzin, Rodzinna Warszawa.